Witam wszystkich w imieniu Pana Jezusa. Witajcie kochani, witajcie zbrodnicy, witajcie uczestnicy konferencji Perspektywy. Chciałbym zobaczyć, ilu z Was jeszcze tutaj jest. Ręka do góry, wszyscy uczestnicy konferencji. Okej, czyli tak jesteście rozsiani po sali, dobrze, będę musiał się kręcić tutaj. Kochani, spotkał mnie dzisiaj przywilej podzielenia się słowem, które będzie kończyć naszą konferencję. Słowem, które jak wierzę przyniesie nam błogosławieństwo prosto z nieba. I mało kto lubi kończyć konferencję, ponieważ wszyscy są już senni, nieco zmęczeni, nasyceni, napełnieni. Ale jak dobrze, że są dzisiaj na sali jeszcze zborownicy. Pełni zapału, aby słuchać. Zgadza się? Super. Bóg jeszcze nie wypowiedział ostatniego słowa i mocno wierzę w to, że On ma coś jeszcze dzisiaj do powiedzenia i On chce coś bardzo konkretnego dla nas dzisiaj uczynić. I temat naszej konferencji brzmi, bo jeszcze się nie zakończyła, oto człowiek. I podczas ostatnich trzech dni dużo mówiliśmy o człowieku. Mówiliśmy o tym, że człowiek jest wyjątkowy, że zajmuje wyjątkowe miejsce w dziele stworzenia, bo to właśnie człowiek został stworzony na Boży obraz. To właśnie człowiek otrzymał zadanie, aby w Bożym autorytecie panować nad ziemią, odbijając jego panowanie w niebie. To właśnie człowiek został zaproszony do społeczności z Bogiem na takim poziomie, do którego nawet aniołowie nie mieli dostępu. Mówiliśmy dużo o człowieku, o jego zależności od Boga i o tym, jakie miejsce ma człowiek właśnie w Bożym stworzeniu i jak Bóg patrzy na człowieka. Ponieważ niezwykle ważne jest to, jak na siebie patrzymy. Najważniejsze jest to, jak patrzymy na Boga, ale z tego, jak patrzymy na Boga, zawsze wypływa to, jak patrzymy na siebie. Dlatego myślę, że warto zastanowić się jeszcze raz, kim jest człowiek i zadać Bogu kilka ważnych pytań na temat człowieka. I pytanie, które stanie się podstawą dzisiejszego naszego słowa, zawarte jest w psalmie 8. Otwórzmy psalm 8, werset 5. Psalm 8, werset 5. Autorem tego psalmu jest Dawid, który rządził Izraelem na przełomie 9 i 10 wieku przed naszą erą. Zyskał miano człowieka według Bożego serca. Mało tego, sam Bóg Ojciec pozwolił, aby jego syn Jezus był nazywany synem Dawida. A więc widzimy, że był to człowiek niezwykły. Był podległy zakonowi, ale można powiedzieć, że żył nowotestamentową łaską. Gdy czytamy jego psalmy, tak wiele jest tam o Bożej dobrocie, o jego łasce. Dawid był szczególny. I psalm 8 jest psalmem mesjanistycznym, czyli w dużej mierze odnosi się do Jezusa. Tak on między innymi komentuje drugi rozdział listu do Hebrajczyków. Jednak mówi on także o człowieku, a może przede wszystkim o człowieku. Bo dla pierwotnego odbiorcy psalm ten był właśnie o człowieku. Z perspektywy Nowego Testamentu, Nowego Przymierza widzimy, że są to też fragmenty mówiące o Chrystusie. I werset 5. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Dalszą część przeczytam później. Kochani, z jakiego powodu Bóg pamięta o nas? Z jakiego powodu Bóg ciągle ma nas przed swoimi oczyma? Dlaczego On o nas pamięta? I odpowiedź na to pytanie chciałbym zawęzić i zaadresować do nas wierzących. Dobrze? Do nas wierzących. Nie ogólnie do człowieka, ale do nas wierzących. Dlaczego Bóg, Ojciec, pamięta o nas? Bo On nie jest w stanie zapomnieć o swoim dziecku nigdy. Absolutnie nigdy. Czy są na sali jacyś rodzice? Pokażcie się. Dużo was jest. Kochani rodzice, skupcie się teraz. Czy wyobrażacie sobie sytuację, że z jakiegoś powodu zapominacie, całkowicie zapominacie o tym, że macie dzieci? Choćby dziecko nie wiem jak daleko było od was. Choćby wasz kontakt z nim był chłodny i nieidealny. Czy jesteście w stanie zapomnieć? Jesteście w stanie zapomnieć o swoich dzieciach czy nie? Synu i córko, choćbyś oddalił się od swojego ojca w niebie, I choćbyś próbował się przed nim schować, on nigdy o tobie nie zapomni, bo jesteś jego dzieckiem i on nigdy, absolutnie nigdy o tobie nie zapomni, ponieważ przymierze, w którym żyjemy, jest przymierzem doskonałym, bo zostało zawarte między doskonałym Synem Jezusem i doskonałym Ojcem. I dzięki Jezusowi my, ludzie, mamy udział w tym przymierzu. To przymierze jest stałe, niezmienne, ponieważ ono nie jest zależne od nas, bo nie zostało uwarunkowane człowiekiem, nami. Ono zostało zawarte między doskonałym Synem Jezusem, który reprezentuje całą ludzkość, i Bogiem Ojcem. Dlatego to przymierze jest niezmienne i doskonałe. Bo nie opiera się na tym, co uczyniliśmy lub czego nie uczyniliśmy. Niewiele mamy tutaj do gadania, szczerze mówiąc. Opiera się to przymierze na tym, co uczynił Jezus na krzyżu. I z tego powodu jesteśmy Bożymi dziećmi i z tego powodu Ojciec nie jest w stanie zapomnieć o nas. Wszystko, co mamy, absolutnie wszystko, kim jesteśmy, jest dzięki Jezusowi. On jest dla nas powietrzem, On jest życiem, On jest wszystkim. On jest absolutnie wszystkim. I właśnie dlatego, dzięki Jezusowi i dzięki temu, co On dla nas uczynił, Ojciec nas całkowicie kocha, doskonale akceptuje i żyjemy w miejscu nieodwołanej Bożej przychylności. Nie dlatego, że coś zrobiłeś, uwierzyłeś w Jezusa. Twój jedyny dobry uczynek. Ale dlatego, co Jezus uczynił dla nas. Amen? Dzięki temu, co Jezus uczynił dla nas, jesteśmy doskonale kochani i w pełni akceptowani. Bóg pamięta o tobie, bo nie jest w stanie zapomnieć o cierpieniu swojego Syna na krzyżu. Jezus, siedzący na tronie, ciągle przypomina Ojcu o tobie. On jest dla nas wszystkim. Jego miłość jest niezmienna. Nie jesteśmy w stanie, bracia i siostry, uczynić nic, aby Bóg Ojciec kochał nas bardziej. I nie jesteśmy też w stanie uczynić nic, aby On kochał nas mniej. Jesteśmy tego świadomi? Jego miłość jest niezmienna. Ona jest stała i niezmienna. Nic nie jesteśmy w stanie do niej dodać. Żaden nasz grzech nie sprawi, że On przestanie nas kochać. Ale żaden też dobry uczynek nie sprawi, że będzie nas kochał bardziej. I znów do was, rodzice, pytanie. Dlaczego kochacie swoje dzieci? Dlaczego kochacie swoje dzieci? Bo po prostu są waszymi dziećmi. Czy kochasz swoje 2-letnie, 3-letnie dziecko dlatego, że coś fajnego uczyniło? Że jest zawsze posłuszne? Nie. Kochasz swoje dziecko, bo jest twoim dzieckiem po prostu. I Bóg Ojciec patrzy na nas tak samo. Boga nie przerażają nasze błędy. On nie jest wiecznie rozczarowany naszymi potknięciami. On nas kocha po prostu, bo jesteśmy Jego dziećmi. Boża miłość jest niezmienna. Jest to tak ważne, aby zrozumieć tę prawdę. Bo inaczej nasze życie chrześcijańskie będzie rozchwiane. Będą dołki, potem będą wzloty, ponieważ będziemy skoncentrowani na nas i na tym, co nam się udaje. Uda mi się przeżyć tydzień dobrze, będę się modlił, będę czytał Biblię, to będę czuł Bożą miłość i akceptację. Ale jak zaliczę wpadkę, Boże, Ty już mnie nie kochasz, ja nie czuję już, że mnie kochasz, czy... Wiecie, to może się wydawać religijne i pobożne, ale to stawia człowieka w centrum. I to stawia człowieka, uczynki człowieka w centrum. Powinniśmy definiować siebie i to, kim jesteśmy, tylko poprzez to, co uczynił dla nas Jezus. W takim przymierzu żyjemy. Księga Izajasza, 62 rozdział, 5 werset. Tak poślubi cię twój odnowiciel, jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie radował się z ciebie. Jesteśmy źródłem i powodem Bożej radości dzięki Chrystusowi. Czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest niezwykłe? Czy to nie zmienia naszego spojrzenia na nas? Że jesteśmy powodem Bożej radości dzięki Jezusowi. Czujecie się zachęceni chociaż troszkę? Tak? Dobrze, bo się dopiero rozkręcam. Wiecie, moim celem jest zbombardowanie nas dzisiaj Ewangelią. Kilka lat temu podszedł do mnie mój znajomy i powiedział mi: Damian, jak się modliłem o ciebie, to Bóg dał mi obraz. Bóg przemawia też w taki sposób. I w tym obrazie widziałem takie drzewo, które było piękne, na którym było dużo owoców, pięknych owoców, i było takie dojrzałe, i Bóg mi tak pokazał, że Bóg się niesamowicie cieszy z twoich owoców i z tego, że się zmieniasz. Jak ja to usłyszałem, to pierwsza myśl była taka: jak to? Wczoraj tak mało Biblii czytałem. Jak to? Przecież nie jestem jeszcze taki miły dla wszystkich. Jak to owoce? Jak to Bóg się ze mnie cieszy? Ano tak to, bo jestem Bożym dzieckiem. Bo jestem Bożym dzieckiem. I chcę się zmieniać. I chcę się zmieniać. Świadomość tego, w jaki sposób Ojciec patrzy na nas, ma potężny wpływ na nasze chrześcijaństwo. I diabeł doskonale o tym wie. Dlatego będzie robił wszystko, aby pokazać nam Boga jako kogoś, kto ciągle jest rozczarowany naszym życiem. Który po prostu ciągle spogląda i jest zadziwiony, że nam się zdarza jeszcze upadać. I jeśli uwierzymy w to kłamstwo, to będziemy próbować całe życie uzyskać coś, co już Jezus uzyskał dla nas i coś, co mamy już w Jezusie. Będziemy starać się zyskać Bożą akceptację, Bożą miłość. Wszystko będzie uwarunkowane od naszych uczynków. Będziemy walczyć o coś, co dzięki Jezusowi jako Boże dzieci już mamy. A już mamy miłość i akceptację Ojca. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 23 werset. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 23 werset. Pan Jezus tutaj mówi, gdy modli się do Ojca: ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, że ich ukochałeś, jak ukochałeś i mnie. Bóg Ojciec pokochał Ciebie tak, jak kocha swojego doskonałego Syna Jezusa. Czy to nie jest dobra informacja? Nie wymyślam tego, czytam. Tak Bóg Ojciec nas pokochał dzięki temu, co Jezus dla nas uczynił. Cały system ofiarniczy Starego Przymierza polegał na tym, aby zyskać akceptację i przychylność Ojca. Ale dzięki Bogu przyszedł Jezus i to On tą miłość, akceptację, przychylność zdobył dla nas na wieki. To On to uczynił. To On to uczynił. Bóg dał dowód miłości ku nam, że gdy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzymian 5:8. Byliśmy niegodni. Byliśmy niegodni, ale Jezus sprawił, że jesteśmy godni. Żyliśmy w miejscu potępienia, teraz żyjemy w miejscu wiecznego błogosławieństwa, a to wszystko dzięki Jezusowi. A Jego miłość do nas jest niezmienna. Jest absolutnie niezmienna. Ktoś może powiedzieć: to dobrze brzmi, bo to dobrze brzmi, też się to podoba. Jestem ubłogosławiony swoim kazaniem dzisiaj. To dobrze brzmi, ale wiesz, ja tego nie czuję. Ja nie czuję tego, że jestem tak kochany przez Boga. Ja nie czuję tego, że jestem w pełni akceptowany przez Niego. Ja tego nie czuję. No okej, racja, nie czujemy często tego, ponieważ nasze uczucia były uczone przez kłamstwo, które brzmi, że musisz sobie zasłużyć na miłość i akceptację Ojca. Nawet już po nawróceniu. Dlatego tego nie czujemy. Ale nasze uczucia mogą zostać uzdrowione, jeśli uwierzymy w prawdę, która brzmi, że to Jezus zasłużył na miłość i akceptację Ojca względem Ciebie. To będzie uzdrawiać nasze uczucia i uwolni nas od tego ciągłego próbowania uzyskania czegoś od Boga. Jego miłości, Jego akceptacji, która już jest. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia. Ktoś może mi zarzucić, że mówienie tak dużo o Bożej miłości, akceptacji kogoś zachęci do lekkiego życia albo sprawi, że będziemy lekko czy lekceważąco podchodzić do grzechu. Kochani, posłuchajcie mnie. Prawdziwe objawienie miłości Boga Ojca do nas zawsze prowadzi do świętości. Zawsze prowadzi do świętości. Zawsze prowadzi do wniosku: Panie, dziękuję Ci za jak bardzo mnie kochasz. Dziękuję Ci za to, że Twoja miłość jest niezmienna. Chcę kochać Ciebie jeszcze mocniej. Chcę, aby moja miłość była odpowiedzią na Twoją miłość. Nie ma większej siły we wszechświecie niż siła Bożej miłości. Jeśli ona nie przekona Cię do zerwania z grzechem, to nic tego nie uczyni. Rzymian 2:4 mówi o tym, że Boża dobroć prowadzi nas do upamiętania. Jego dobroć, Jego miłość, one zawsze prowadzą do świętości. Jeśli nasze serca są szczere i chcemy podobać się Bogu. Kilka słów o poczuciu winy i o wstydzie. Wydaje mi się, że wstyd i poczucie winy zbyt często niszczą nasze życie. Wyznajemy swoje grzechy i gdzieś na poziomie umysłu wierzymy w to, że Bóg te grzechy przebacza, ale mamy duży kłopot z doświadczeniem pokoju i wolności serca. Dlaczego tak jest? Ponieważ umysł musi przyjąć prawdę, serce potrzebuje doświadczyć prawdy. I jeśli na poziomie umysłu nie będziemy świadomi Bożej prawdy lub będziemy wierzyć w kłamstwo, to serce będzie miało problem doświadczyć pokoju i wolności. A Boża prawda brzmi: za każdym razem, gdy zgrzeszymy i przeprosimy Ojca za to, to On bierze nasze grzechy, wrzuca do głębiny morskiej i daje tam tabliczkę zakaz łowienia. Zakaz łowienia! Za każdym razem, gdy zgrzeszymy, Bóg wrzuca nasze grzechy do głębiny morskiej, gdy Go przeprosimy, gdy będziemy pokutować i daje tam tabliczkę zakaz łowienia. Nie ma ich! Nie ma ich! Nigdy nie próbuj łowić swoich grzechów z przeszłości, bo ich nie ma. Zostało wymazane całkowicie. Bóg nigdy nie wspomina naszych błędów i grzechów z przeszłości, jeśli je wyznaliśmy. Diabeł może to robić, oskarżyciel to robi. On często uderza nas grzechami z przeszłości. On często uderza nas upadkami z przeszłości. I czujemy się wtedy źle. Ale mamy wszelką moc i autorytet, aby to odeprzeć. Co należy wtedy zrobić? Ja proponuję usiąść i powiedzieć, gdy te oskarżenia przychodzą, i powiedzieć: Ojcze, tak Ci dziękuję za Twoją miłość. Tak Ci dziękuję, że gdy wyznaję swój grzech, Ty wrzucasz go do głębiny morskiej i zapominasz. Dziękuję Ci za to, że w Jezusie jestem czysty, że przebaczono mi. Wiecie, takie wyznanie zamknie usta oskarżycielowi. To wyznanie zamknie usta oskarżycielowi, który stara się tak często uderzać nas poczuciem winy i wstydu, bo diabeł dobrze wie, że poczucie winy i wstydu będzie sprawiało, że będziemy się bać przychodzić do Boga. Wróćmy do psalmu 8. Trzymam się tematu, prawda? Dobrze. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czymże jest człowiek, że go kochasz, że tęsknisz za nim, że chcesz mieć z nim bliski kontakt? Jesteśmy dziećmi, dlatego Ojciec pamięta o nas. I jeśli wiemy, jak Bóg na nas patrzy, jeśli jesteśmy świadomi tego, co się stało na krzyżu i że Boża miłość jest niezmienna i Boża akceptacja jest niezmienna, to drastycznie zmieni się nasze podejście do Boga. Komora modlitewna przestanie być miejscem nudnym, męczącym, którym skupiamy się tylko na tym, żeby się lepiej poczuć, ale będzie naszą tęsknotą. W naszych modlitwach będzie więcej wiary i wdzięczności, jeśli będziemy wiedzieć, jak Bóg na nas patrzy i gdy będziemy wiedzieć, że Jego miłość jest niezmienna. To jest piękne. To jest piękne. Jeśli chodzi o te rzeczy, to jestem bardzo chrystocentryczny. Jezus uczynił wszystko. Ja mogę Mu się oddać, powiedzieć: tak, bardzo Cię kocham, dziękuję. Chcę Ciebie kochać, chcę być Ci posłusznym. Wiem, że moje uczynki nic nie zmienią wielkiego, ale chcę być Ci posłusznym. Psalm 8, werset 5, druga część. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Powiedzieliśmy sobie, że psalm ten nawiązuje do Jezusa, ale mówi także o człowieku. I tak jak wspomniałem, dla pierwotnego odbiorcy był przede wszystkim o człowieku. I syn człowieczy jest tytułem, którym posługiwał się Jezus, ale odnosi się także do człowieka, o czym mówi na przykład bardzo często księga Ezechiela. A więc czym jest syn człowieczy, że go nawiedzasz? Słowo nawiedza, greckie episteptomai, oznacza szukać, wybierać, spotykać się. Bóg chce nas nawiedzać, czyli chce nas odnaleźć, wybrać i spotykać się z nami. I na tym się skupimy. To będzie podstawą do tego, co za chwilkę sobie powiemy. Pierwsze znaczenie szukać. W Księdze Mojżeszowej, nie musicie otwierać, w 3 rozdziale, 9 wersecie, Bóg mówi szczególne słowa, bo jest tam zawarte pierwsze pytanie Boga do człowieka, o którym możemy czytać w Biblii. A pytanie to brzmi: Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Czy ktoś kiedyś z was nie bawił się nigdy w zabawę chowanego? Są takie osoby, które się nigdy nie bawiły w chowanego? Wszyscy się bawiliśmy? To jest szczególna zabawa, za chwilkę wam powiem dlaczego. Pamiętam jedną taką zabawę, gdy byłem mały. Postanowiłem schować się przed mamą. Gdzie jest mama? Jest ta mama. To były czasy. Gdy byłem mały, znaczy nie jestem duży ciągle, ale wtedy byłem jeszcze mniejszy. Postanowiłem schować się przed mamą i wszedłem pod grubą pierzynę. I tak dobrze mi to wyszło, że moja mama w panice biegała po całym osiedlu i pytała się sąsiadek, gdzie mój Damianek, nie ma Damiana, gdzie mój Damianek? Biegała po całym osiedlu, po całym blokowisku, a ja siedziałem pod tą pierzyną, taki zadowolony. Tak wyszło mi moje schowanie się. Nic dziwnego, że lubimy tę zabawę. W końcu powstała ona w Edenie. Bóg krył, a człowiek się chował. Tak, zabawa w chowanego to kolejny dowód, że człowiek został stworzony przez Boga i nie pochodzi od małpy. Głębokie. Bóg szuka człowieka, aby go zbawić i aby wypełnić jego życie sensem. Drugie znaczenie: wybrać. Zostaliśmy wybrani do wykonania bardzo konkretnego zadania, którym jest powiększanie Bożego Królestwa na ziemi. Nie ma osoby, która byłaby z tego zadania zwolniona. Wszyscy musimy to czynić. I jakby wszystko, co robimy w Kościele, poza Kościołem, właśnie wiąże się z tym, aby powiększać Boże Królestwo. Chcemy, aby Jezus panował w życiu innych ludzi. Chcemy, aby Jezus panował w naszych zakładach pracy, w naszych miastach. A więc powiększamy Boże Królestwo poprzez przynoszenie ludziom pokoju, radości, wolności, która jest w Jezusie. I te wszystkie rzeczy. I ostatnie znaczenie słowa nawiedza to spotykać się. I to ostatnie znaczenie jest powrotem do rzeczywistości, która była w Edenie. Rzeczywistości polegającej na doskonałej społeczności między Bogiem a człowiekiem. Społeczności niczym nie zachwianej, niczym nie zepsutej. Bóg nas odszukał, wybrał nas i chce spotykać się z nami. A spotkanie z Nim zawsze przynosi nam życie. Ewangelia Jana 10:10. Jezus chce obdarzać nas życiem pełnym obfitości. Przeznaczeniem człowieka nigdy nie była śmierć. Nigdy nie była śmierć, ale życie. Ale życie. I to nie byle jakie życie, ale życie wypełnione pokojem, radością, wolnością, życie pełne sensu, pełne marzeń. Z wielu tych rzeczy diabeł nas okradł. I jeszcze wmówił nam, że tak musi być. Że Bóg do tego dopuścił, Żyjemy w przygnębieniu nieraz i myślimy, że no widocznie jest taki nasz cel. Albo przygnębienie i ciągłe zmartwienie to może krzyż, który muszę nosić. Jaki krzyż? Mamy niewielki wpływ na świat i tłumaczymy to trudnymi czasami. Diabeł zrobi wszystko, aby nas okraść z pasji, z radości, z wolności i zrobi wszystko, aby te rzeczy znalazły się w grobie. Opowiem teraz historię, która pokaże nam, co Jezus chce czynić w naszym życiu. To będzie ostatnia nasza historia. Wskrzeszenie Łazarza, Ewangelia Jana, 11 rozdział. Otwórzmy, kochani, ponieważ będę nieco parafrazował tę historię, nie przeczytam jej całej, więc sprawdzajcie, czy tak się sprawy mają. Ewangelia Jana, 11 rozdział. I mamy tutaj wskrzeszenie Łazarza przez Jezusa. Pewnego razu do Jezusa doszła informacja, że Łazarz, człowiek, którego kochał, z którym się przyjaźnił, zachorował. I wiemy o tym, że informacja o chorobie bliskiej nam osoby nie jest miła i zachęcająca. Ale dla Jezusa choroba była niczym innym, jak pretekstem do zamanifestowania się Bożej chwały. On to miał perspektywę. Jezus postanowił poczekać 2 dni, aż Łazarz umrze. I po tych 2 dniach powiedział do swoich uczniów: chłopaki, Łazarz umarł. Dobrze, cieszę się z tego. Cieszę się, że nie było mnie tam. Ponieważ w końcu uwierzycie. Gdy wyobrażam to sobie, to widzę już twarze uczniów i ten malujący się na ich twarzach pejzaż pełen konsternacji i zadziwienia, bo właśnie stali się nieoficjalnym powodem śmierci Łazarza. A Jezus jeszcze zadowolony z tego. Łazarz umarł, dobrze mnie tam nie było, w końcu uwierzycie. Czasami mam wrażenie, że życie z Jezusem to jest życie w całkowitej zależności od Niego, pomimo wielu niewiadomych. Marta, gdy spotkała Jezusa, wyrzuciła z siebie: gdybyś tu był, mój brat by nadal żył. Jakże często są to słowa, które my mamy ochotę wypowiedzieć. Czyż nie? Panie Jezu, gdybyś tu był, to nie wydarzyłoby się to. Spóźniłeś się. Sytuacja jest już beznadziejna. Bardzo ludzkie wołanie. Problem w tym, że często na tym się zatrzymujemy. A co powiedziała Marta do końca? Gdybyś tu był, nie umarłby mój brat, ale teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. To jest dla nas przykład. Nie zatrzymywać się tylko na tym etapie, gdzie byłeś, ale dopowiedzieć, ale nawet teraz wiem, że jesteś w stanie uczynić dla mnie cud. Bracie i siostro, czy czasami wydaje ci się, że Jezus się spóźnia z udzieleniem ci pomocy lub komuś, kogo kochasz? Sytuacja beznadziejna, wszyscy dookoła cię pocieszają, tak jak Marię i Martę, ale Jego nie ma. Jego nie widać. Nie czuć Jego obecności. Co wtedy zrobić? Powołać się na obietnicę, która jest zawarta w wersecie 40. Jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Ponieważ Boża chwała ma największą siłę rażenia właśnie wtedy, gdy zawodzi wszystko to, na czym my polegamy. Jeśli wydaje ci się, że Jezus się spóźnia, uchwyć się wersetu 40, że jeśli uwierzysz, będziesz oglądać Bożą chwałę. To jest obietnica dla nas. I dochodzimy do kulminacyjnego momentu. Jezus stoi naprzeciwko grobu. Wszyscy patrzą na Niego. Ludzie dookoła mogą się zastanawiać, dlaczego się spóźnił. Kochał tego faceta. Dlaczego się spóźnił na tak ważną uroczystość, jaką jest pogrzeb? Korki były na mieście. Nie wiem, osioł się komuś popsuł na skrzyżowaniu. I się spóźnili. Dlaczego Jezus się spóźnił? Ale On stoi. Łzy płyną po Jego policzkach. w oddali słychać drwiny i złośliwe komentarze. Gdyby tu był, nie stałoby się to. Nie mógł czegoś uczynić. Oczy ślepym otwierał. Namaszczenie mu się wyczerpało. Ale Jezus stoi. Ale On stoi i wszyscy patrzą na Niego. I nie wstydzi się swoich łez. Podnosi swoje oczy do nieba. Dziękuję za cud, który za chwilę się dokona. Kamień zostaje odsunięty. Jezus rozkazuje wyjść Łazarzowi z grobu, a Bóg jest uwielbiony. Ładna historia. Ładna? Ładna. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 63 werset mówi o tym, Jezus mówi o tym, że Jego słowa są duchem i życiem. Gdy On wypowiada do nas słowo, to w tych słowach zawsze obecna jest moc Ducha Świętego, dająca nam życie. I pierwszy raz człowiek spotkał się z duchem i życiem w ogrodzie Eden. Gdy Bóg tchnął w człowieka dech życia i człowiek stał się istotą żywą. Od tego momentu nieustannym pragnieniem Boga jest to, aby dawać człowiekowi życie, aby obdarzać człowieka życiem. Nie mam na myśli tylko momentu nowonarodzenia, ponieważ jest to pierwsze tchnienie, początek, jeszcze nie pełnia. Bóg cały czas chce obdarzać nas swoim życiem. Za chwilkę powiem, co to oznacza. Jezus stojący przed grobem Łazarza zapowiedział to, jaka Jego ścieżka czeka. Czyli także śmierć, grób i zmartwychwstanie. I to właśnie moc zmartwychwstałego Jezusa dzisiaj obdarza nas życiem. Jezus siedzący na tronie to Jezus, który ma w sobie moc zmartwychwstania, aby nieustannie obdarzać nas życiem. Życiem, czyli wolnością, radością, błogosławieństwem, pokojem, tą całą pełnią, która jest w Bogu. Moc zmartwychwstania zawsze szuka tego, co umarłe, aby wzbudzić to do życia. W tej historii o Łazarzu, gdy wszyscy byli zaskoczeni, dlaczego Jezus się spóźnił, oni jeszcze nie wiedzieli, że Jezus ma w zwyczaju popsuć każdy pogrzeb, na którym się pojawia. Łącznie z własnym. Popsuł nawet swój własny pogrzeb. Bo On nie jest zainteresowany tym, aby przynieść kondolencje. Ale On chce przynieść życie. On chce przynieść życie. Nie wolno nam godzić się ze śmiercią czegokolwiek w naszym życiu, co jest naszym dziedzictwem w Jezusie, co Jezus wywalczył dla nas na krzyżu. Bracie i siostro, twoja trudna sytuacja w życiu sprawiła, że nadzieja ledwo żyje lub umarła w tobie? Potrzebujesz doświadczyć mocy zmartwychwstania, bo Jezus chce twoją nadzieję wzbudzić do życia. Twoje myśli są przepełnione chaosem. Nie wiesz, co się dzieje wokół ciebie. Chaos nie jest twoim przeznaczeniem, chaos nie jest twoim dziedzictwem, ale pokój w Chrystusie Jezusie. Brakuje nam radości. Bóg chce naszą radość wywołać z grobu, aby zaczęła żyć. Aby zaczęła żyć. Przeczytam teraz fragment kazania Charlesa Spurgeona, jednego z największych kaznodziei w historii świata. Powiedział, kiedy ludzie słyszą, kazanie zatytułował o wielkich dziełach Bożych. Cytat, kiedy ludzie słyszą o dokonaniach Boga, to jedną z reakcji są słowa. Och, to było tak dawno temu. Czy Bóg się zmienił? Czy nie jest już tym samym niezmiennym Bogiem, który był i jest i będzie na wieki taki sam? Czy to, czego dokonał, nie jest dowodem, że to, co miało miejsce raz, może wydarzyć się ponownie? Pójdę o krok dalej i powiem, to, czego On dokonał raz, jest proroctwem tego, co ma zamiar uczynić ponownie. Powinniśmy usilnie oczekiwać, że to, co uczynił kiedyś, uczyni ponownie. Szymek, chodź, niech zabrzmią namaszczone akordy, bo będziemy kończyć. Jeśli Jezus raz tchnął w ciebie życie, i odczuwałeś pokój, radość, te wszystkie wspaniałe rzeczy. To jest to świadectwo na to, że On może tego dokonać znowu. Bo on jest Bogiem, on jest siedzącym na tronie i on ciągle ma w sobie tą moc zmartwychwstania i szuka, jego moc zmartwychwstania szuka tego, co umarłe w naszym życiu, aby wzbudzić to do życia i aby dać nam życie, do którego przeznaczył nas Bóg Ojciec. Dążmy do pełni. Nie zadawalajmy się byle czym, bo Jezus za nasze życie poniósł śmierć. Urągamy Jezusowi, jeśli prowadzimy byle jakie życie i zgadzamy się na to, aby radość, wolność, te wszystkie rzeczy uciekały i żeby diabeł nas tego okradał. Bo On powołał nas do pełni. I jak tego doświadczyć? Dwie rzeczy. Odsuń kamień. Jezus rozkazał odsunąć kamień. On tego sam nie uczynił. On rozkazał usunąć kamień, który blokował możliwość wyjścia z grobu. Naszym zadaniem jest odsunięcie kamienia. Jezus dla nas tego nie zrobi, za nas. Tym kamieniem jest nasza niewiara, nasz brak zaufania, nasz strach, jakieś kłamstwa, w które wierzymy. Mamy wszelką moc, aby odsunąć ten kamień od siebie. Co z tego, że Jezus mógłby wywołać Łazarza z grobu, jeśli kamień by tam pozostał? No długo by Łazarz nie pożył w tym grobie. I tak samo jest z nami. Jezus może chcieć, ale odsuń kamień od siebie. Odsuń strach, odsuń brak zaufania od siebie. I uwierz, że będziesz oglądać Bożą chwałę. I druga rzecz. Jeśli kamień zostanie odsunięty, to czekaj na Jezusa. A On ma w sobie moc zmartwychwstania. I On chce ją objawiać. I On chce dawać nam pełnię życia. On chce do każdego z nas powiedzieć: wyjdź ze swojego grobu. Wyjdź ze swojego grobu i zacznij żyć. On chce wypowiadać nad naszym życiem słowa pełne nadziei i pokoju. On chce, aby w naszym życiu była żeby był pokój, żeby była radość, żeby była wolność. On chce te rzeczy wywołać z grobu, aby zaczęły żyć w nas. On jest Bogiem zmartwychwstania, nie śmierci. On jest Bogiem życia. Za chwilę będziemy się modlić. Czy jest ktoś, kto potrzebuje doświadczyć w swoim życiu mocy zmartwychwstania, bo wie, że coś umarło, że nadzieja umarła, wdzięczność, radość, cokolwiek, pokój. Są takie osoby? Ręka do góry, śmiało. Potrzebujemy doświadczyć mocy zmartwychwstania. Potrzebujemy doświadczyć mocy zmartwychwstania. Nie zgadza się na to, aby diabeł okradał cię z tego, co Jezus dla ciebie wywalczył na krzyżu. Będziemy się modlić. I wierzę w to, że Jezus odszukał nas, wybrał nas i chce teraz spotkać się z nami, aby przynieść nam życie. I aby rzeczy umarłe wyszły z grobu i zaczęły na nowo żyć w naszym życiu. On tu jest. Spotkaj się z Nim. Zamknij swoje oczy i spotkaj się z Nim, aby mógł tchnąć znów to tchnienie życia. Aby moc zmartwychwstania mogła wzbudzić do życia to, co umarłe. I gdy spotkasz się z Nim, to potem wyjdź z grobu i zacznij żyć. Podnieś swoją głowę, wstań i bądź świadectwem Bożej chwały. Wyjdź z grobu, nie siedź w grobie. Wyjdź z grobu, zacznij żyć. Panie Jezu, tak dziękujemy Ci za to, że w Tobie jest moc zmartwychwstania, że Ty chcesz obdarzać nas życiem. Chcesz nas obdarzać radością, wolnością, pokojem. I nie chcesz, Panie, abyśmy, Twoje dzieci, prowadzili życie jakieś tam, byle jakie, bez wpływu, bez mocy, bez tych wszystkich pięknych rzeczy. Panie Jezu, dziękuję, że swoją krwią zapłaciłeś za to, abyśmy mogli żyć w pokoju. Swoją krwią zapłaciłeś za to, abyśmy mieli radość w życiu. Tak wielka została poniesiona cena i przepraszamy Cię za to, że pozwoliliśmy, aby wiele pięknych rzeczy, do których nas powołałeś, uciekło, umarło. Przepraszamy za to, że pozwoliliśmy diabłu okraść się. A Ty chcesz, abyśmy żyli pełnią. A Ty chcesz, abyśmy korzystali z mocy zmartwychwstania. I abyśmy w tym życiu pełnym obfitości żyli. Ty chcesz, abyśmy doświadczali Twojej mocy zmartwychwstania, Panie. I dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją miłość, za Twoją akceptację i za to, że Twoja miłość jest niezmienna. Ona jest niezmienna. Ojcze, tak często patrzymy na Ciebie i widzimy, że jesteśmy tacy słabi, tacy... Ale to nie zmienia, Ojcze, tego, jak Ty na nas patrzysz. Że Twoje ramiona dla nas nigdy się nie zamkną. One zawsze będą otwarte. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ojciec poprzez Twoje ramiona rozłożone na krzyżu otworzył swoje ramiona dla nas. Tak Ci dziękuję.